Fakty zaczynamy od doniesień z Anglii. 14 dzieci w wieku od 11 do 14 lat aresztowano pod zarzutem zabójstwa po śmierci 14-latka. Nie będzie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej bez zgody Węgier, grzmi Viktor Orban. Przez chwilę poczuć się jak prawdziwa królowa. To było możliwe w niedzielę w Poznaniu. Czternaścioro dzieci aresztowano w Wielkiej Brytanii w związku ze śmiercią 14-letniego chłopca w pożarze. Ogień wybuchł w hali przemysłowej w Gate Street. Więcej na temat tego tragicznego zdarzenia dowiedział się Bogdan Frymorgan.
Po ugaszeniu pożaru wewnątrz budynku znaleziono ciało nastolatka, który wcześniej zgłoszony został jako osoba zaginiona. Policja zatrzymała 11 chłopców i 3 dziewczynki w wieku od 11 do 14 lat pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Wszyscy oni pozostają w areszcie. Prowadzący śledztwo funkcjonariusze oświadczyli, że dochodzenie w sprawie pożaru jest na wczesnym etapie i poprosili o niespekulowanie na temat tego, co się stało. Z uwagi na okoliczności zdarzenia i udział w nim dzieci, brytyjska opinia publiczna jest poruszona. Policja zaapelowała jednocześnie do wszystkich osób posiadających informacje, które pomogłyby jej w śledztwie, o nawiązanie kontaktu z odpowiednimi organami.
Premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że bez zgody Węgier Ukraina nie dołączy do Unii Europejskiej. Jego komentarz pojawił się po krytyce ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zarzucił Węgrom blokowanie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Orban podkreślił, że decyzja o akcesji Ukrainy będzie zależała od woli Węgrów. Na Węgrzech trwa obecnie referendum, w którym obywatele wyrażają swoje zdanie na temat przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Już za 5 godzin początek tegorocznych matur. Dietetycy przypominają, jak duże znaczenie dla maturzystów ma dieta.
Jest ważna, bo wpływa na pracę naszego mózgu, na dłuższe zdolności skupienia, zapamiętywania, a o to w trakcie tych matur przecież chodzi.
A czy jest coś, czego maturzysta nie powinien absolutnie jeść w tych ostatnich dniach przed maturą?
Nie postawiłabym na produkty z bardzo dużą ilością tłuszczu, jak fast foody, bardzo dużą ilością cukrów prostych, typu duże ilości słodyczy, bo to może tylko sprzyjać tym wahaniom cukru i te zdolności koncentracyjne zmniejszać.
Podpowiada dietetyk kliniczny Monika Hajduk. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Więcej podpowiedzi, jak skutecznie przygotować się do egzaminów, mamy na rmf24.pl. Warsztaty z wyplatania koron odbyły się w niedzielę w Poznańskim Centrum Dziedzictwa. To dobra okazja, by spróbować czegoś nowego i przez chwilę poczuć się jak prawdziwa królowa, mówiły uczestniczki, z którymi rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Bardzo nam się podoba, nie jest tak trudno. Tutaj nawet sobie 4-latka radzi, także super, super czas.
Skąd pomysł, żeby akurat dzisiaj tutaj?
A akurat wróciliśmy z nadmorza. Mam jeszcze niemowlaka w domu, ale stwierdziłyśmy, że sobie zrobimy dzisiaj babskie wyjście. Także też taki fajny czas na spędzenie czasu z dzieckiem.
Co jest najtrudniejszego tutaj w wyplataniu tych koron?
Chyba początek, bo później już po prostu idzie. Taki, że... O, pięknie, można...
Ty też masz swoją koronę, tak? Tak. Zabierasz do domu?
Tak.
Super.
Waży około 1,5 kg i stanowi około 2% masy naszego ciała. Mowa o naszym centrum dowodzenia. O tym, jak zadbać o mózg, z doktorem Pawłem Green-Peterem, kierownikiem oddziału neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, rozmawiała Anna Kropaczek.
Jesteśmy w dzisiejszych czasach mocno przebodźcowani, używamy dużo różnych technologii i chyba męczymy bardzo mózg.
No, jestem przekonany, że z powodu korzystania z internetu, z komórek, to przebodźcowanie jest pewne, ale musimy zwrócić uwagę na takie dwa aspekty. Jeden to jest aspekt serce a mózg, a drugi aspekt czas a mózg. Mianowicie każdy z nas powinien wiedzieć o tym, że większość schorzeń takich naczyniowych mózgu to przyczyna tkwi w sercu, a serce jest chore, kiedy nie przestrzegamy zasad, które powinniśmy przestrzegać, mianowicie dbać o wydolność serca, czynniki ryzyka, czyli takie jak nikotynizm, zwalczanie cukrzycy, ruch, zwalczanie otyłości, no i oczywiście zwalczanie tych wszystkich schorzeń kardiologicznych. Wtedy ten mózg ma mniejsze narażenie na uszkodzenie. Drugie z kolei, to co jest istotne dla społeczeństwa, myślę, jest to dla wszystkich nas, czas, a mózg. Mianowicie wiemy o tym, że jeżeli wcześniej zareagujemy z pewnymi czynnikami albo z pewnymi objawami i pacjent znajduje się pod diagnostyką neurologiczną w krótkim okresie czasu, jest dużo większa szansa na pomoc. Mówię o udarach na przykład, gdzie wiemy, że zaburzenia mowy, zaburzenia równowagi, jakiś niedowład kończyn, asymetria twarzy może już nam dać sygnał, że należy jak najszybciej wezwać pomoc zespołu ratownictwa medycznego i pacjent powinien się w krótkim czasie znaleźć w szpitalu. Druga sprawa, również jeżeli zauważymy pewne objawy w postaci zaburzeń pamięci, zaburzeń zachowania, jakieś tego typu objawy, to też diagnostyka wcześniejsza pozwala nam zastosować skuteczne leczenie.
Zadbać możemy o mózg w ten sposób, że w ogóle dbamy o zdrowie.
To są tak zwane czynniki, tak mówiąc medycznym językiem, modyfikowalne, czyli możemy sami zmienić te czynniki. Czyli jeżeli nie będziemy palić papierosów, jeżeli nie będziemy używać alkoholu, jeżeli będziemy się ruszać, dbać o zdrowie, o likwidować pewne czynniki zagrożenia wynikające z, no, na przykład z braku leczenia skutecznego albo z niepodjęcia leczenia, to ten mózg oczywiście będzie cierpiał. Na te czynniki my mamy wpływ, czyli możemy je zmienić. Także to jest bardzo istotne. To, co pani redaktor powiedziała, to właściwie się w tym zawiera. Druga strona to jest też, że ten mózg stał się dużo ważniejszy w ostatnim czasie i też musimy to podkreślić. Szereg chorób, takie jak stwardnienie rozsiane, właśnie te udary, czy też choroby takie zwyrodnieniowe mózgu, to jest postęp w leczeniu tych chorób. W chorobie Parkinsona mamy osiągnięcia właściwie jedne z najwyższych w ostatnim okresie. Możemy stosować kilka nowoczesnych metod, podobnie jak w cukrzycy, zastosowanie takiej pompy, która podaje lek podskórnie. To jest w ogóle temat właściwie zarejestrowany od lipca. Więc szereg rzeczy się dzieje w neurologii. Myślę, że nawet niektórzy mówią, że najwięcej nowych metod leczenia i możliwości też profilaktyki to jest właśnie neurologia.
Wspomniał pan o tym czasie. Czas jest ważny, jeżeli się zdarzają jakieś objawy. Chciałam zapytać o te udary, bo też spotkałam się z takim stwierdzeniem, nie wiem, czy jest prawdziwe, że dużo młodych ludzi doznaje udaru.
Tak, to jest prawda. Około 20% pacjentów takich z udarami jest poniżej 60 roku życia, czyli jest w tej grupie jeszcze tych młodych udarów. Nie mówię oczywiście o wcześniejszych. Bo to się wiąże z trybem życia, z taką nadaktywnością, na pewno z dużymi ambicjami zawodowymi, gdzie ten czas na jakiś wypoczynek, czy też na zwrócenie uwagi na swoje zagrożenia jest mocno ograniczony. To dotyczy też, no myślimy, że też są jakieś czynniki prozakrzepowe, które w ostatnim czasie nas dotknęły, między innymi pandemia, która na pewno spowodowała zwiększone zagrożenie u wszystkich nas takimi procesami zatorowo-zakrzepowymi. Myślę, że to wszystko jakby jest w grupie zagrożenia i na to musimy zwracać uwagę. Należy się jak najszybciej zgłosić do specjalisty neurologa, a jeśli mówimy o tym czasie, to tyle on jest ważny, że jeśli chodzi o udary, to mamy tak naprawdę 4,5 godziny czasu od wystąpienia objawów do podania skutecznego w dużym stopniu leczenia trombolitycznego i 6 godzin do wykonania trombektomii. Trombektomia to jest taka metoda, że usuwa się skrzep, który zatyka naczynie i po odetkaniu to krążenie wraca do mózgu, jest zdecydowanie korzystniejsze rokowanie.
Czyli kilka godzin od wystąpienia objawów. Przypomnijmy może te objawy.
Objawy to zaczynamy od asymetrii twarzy, zaburzeń mowy, niedowładu kończyny górnej, dolnej, zaburzeń równowagi. To są te główne takie objawy, które nam mogą wskazywać, że dzieje się coś niepokojącego. Również zaburzenia świadomości, utraty przytomności wymagają szybkiej reakcji, ponieważ to nie tylko może być udar, może być oczywiście zawał serca, może też być napad padaczkowy, więc to wszystko, te schorzenia mają wpływ na funkcjonowanie mózgu.
A co jeszcze możemy dobrego dla swojego mózgu zrobić? Myślę o odpoczynku, czy oprócz tego odpoczynku takiego aktywnego, coś jeszcze możemy zrobić dobrego dla mózgu?
No, myślę, że podkreślić trzeba też sen, który jest niezbędny. To tak myślę, że jeżeli ktoś zasypia przed 23 i śpi do 6 rano, to na pewno z korzyścią dla jego zdrowia. Natomiast wiemy o tym, że używanie komputera do drugiej w nocy, potem krótki sen i powrót do pracy. No taki styl życia na pewno stresogenny powoduje większe zagrożenie na jakieś schorzenia i mniejszą odporność ze względu na to, że człowiek żyje w takim przewlekłym stresie.
Choroba Alzheimera, jeszcze o to chciałam zapytać. A jakie są czynniki tutaj ryzyka?
No jest to choroba jeszcze nie do końca o znanej etiologii. Na pewno są czynniki genetyczne. Niekiedy objawy pojawiają się po urazach głowy, po sytuacjach takich, które ten mózg wprowadzają w jakiś stres. Natomiast nie wiemy, dlatego że nie wiemy, jaki jest czynnik generalnie powodujący tą chorobę, dlatego też nie mamy skutecznego leczenia. Dopiero ostatnio pojawił się jeden lek, ale tylko dla bardzo niewielkiej grupy i właściwie w badaniu klinicznym, natomiast na tak zwanym rynku nie mamy właściwie skutecznych leków. Mamy oczywiście leki, które mogą spowolnić ten proces lub go na jakiś czas zatrzymać, ale czekamy cały czas w tej chorobie na skuteczny lek, który będzie mógł przyczyniać się do likwidacji zmian zwyrodnieniowych w mózgu.
Chciałam jeszcze zapytać o takie pojęcie, które od czasów pandemii nam towarzyszy, tak zwana mgła mózgowa, ale to zostało z nami. Sporo osób mówi, ja mam taką mgłę mózgową. Co to właściwie jest?
Ponieważ ja nie tylko pracuję w szpitalu, ale również w poradni, to w tym okresie po-covidowym część pacjentów zgłasza to w formie przede wszystkim zaburzeń pamięci. Te zaburzenia pamięci dotyczą zaburzeń pamięci świeżej, takiego spowolnienia myślenia, czasami zapominania nazwisk osób, które do tej pory znają, cały czas do tej pory nie było z tym problemu. Więc ta mgła polega na tym, że głównie dotyczy to takiego spowolnienia funkcji pamięci i w związku z tym to wpływa to również na funkcje, które się wykonuje na bieżąco w pracy, czy też nawet na studiach, bo to dotyczy nie tylko starszych ludzi, ale również młodych.
Czy możemy coś z tym zrobić?
Przede wszystkim trzeba wykluczyć jakąś inną przyczynę. Jeżeli mamy wykluczoną przyczynę organiczną, czyli nie jest to choroba układu nerwowego, nie jest to choroba psychiatryczna, no należy trenować jak najwięcej tą pamięć, czyli nie tylko biernie przyjmować informacje, ale też aktywnie w tym współuczestniczyć, rozwiązywać jakieś problemy na bieżąco. Ja nie mówię oczywiście o jakichś tam krzyżówkach tylko, ale również, żeby się starać aktywnie funkcjonować. Oczywiście wypoczynek, ten sen, to są też istotne czynniki, które pozwolą na pewno na szybszy powrót. Natomiast nie stosuje się jakiegoś leczenia farmakologicznego. No tutaj potrzebny też jest czas, a nam wszystkim jest potrzebny czas na ocenę, czy rzeczywiście te skutki tego COVID-u są tak odległe, ten ogon COVID-owy, bo też tak, prawda, używa się, że to różne. Zresztą wspomniałem już o tych zakrzepowo-zatorowych problemach, które na pewno są jakimś spowodowanym tym czynnikiem. No tu ja bym dał głównie taki nacisk na odpoczynek, na mniej stresów, na czytanie książek na przykład. Bo to się też stało już jakby taką przeszłością. Ludzie korzystają tylko, prawda, słuchają na przykład tych książek, a może warto byłoby czytać te książki.
Usłyszała od doktora Pawła Greenpetera nasza reporterka Anna Kropaczek. To już wszystko w Faktach o czwartej. Słyszymy się za niespełna godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.